To, że wojska białoruskie w połączeniu z rosyjskimi lubują się we wspólnych ćwiczeniach, wiadomo od dawien dawna. Jednak kiedy do nich dochodzi w pobliżu polskiej granicy, mieszkańcy Polski reagują dość emocjonalnie, a scenariusz białoruskich działań oficjalnie zakłada wyzwolenie okupowanych terytoriów. Od 8 września trzy białoruskie regiony, w tym mieszczące się zaraz przy polskiej granicy okolice Brześcia, są świadkami wspólnych manewrów Moskwy i Mińska. Wiemy o tym dzięki internetowej gazecie Ukraińska Prawda, która z kolei przytacza komunikat białoruskiego resortu obrony. A ministerstwo w związku z manewrami opublikowało scenariusz, według którego przedsięwzięcie umożliwi przećwiczenie operacji bojowych specjalnych, mających na celu wyzwolenie terytorium czasowo opanowanego przez przeciwnika, przywrócenie kontroli nad granicą państwową, zapewnienie wsparcia lotniczego dla wojsk, realizację działań związanych z wprowadzeniem stanu wojennego oraz zwalczanie wrogich grup dywersyjno-zwiadowczych, wrogich grup zbrojnych i nielegalnych formacji zbrojnych. Zakończenie manewrów przewidziano na 14 września, choć już wiadomo, że Łukaszenka przedłużył ćwiczenia do co najmniej mniej 17 września, co jest już kolejnym przedłużeniem ćwiczeń od 29 kwietnia. Łączna liczba odnowień ćwiczeń Armii Białoruskiej wyniosła 20 tygodni. Tam, gdzie odbywają się manewry, to poligon pod Brześciem, obwód Miński oraz Witebski w centralnej i północno-wschodniej części kraju. Pierwsze informacje na temat planowanych manewrów pojawiły się 1 września, kiedy na alarm bił generał Oleksij Chromow, wiceszef Głównego Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. Ten tydzień wcześniej już podawał, że siły zbrojne Białorusi planują przeprowadzenie manewrów dowódczo-sztabowych, zakładających przećwiczenie obrony z późniejszym przejściem do kontrataku i wyzwolenia terenów tymczasowo zajętych przez przeciwników. Nie jest wykluczone, że pod nazwą tymczasowo utracone terytoria kryją się przygraniczne obszary obwodów wołyńskiego, równińskiego i żytomierskiego. To odpowiada koncepcji ogólnych działań sił zbrojnych tzw. państwa związkowego Białorusi i Rosji na kierunku ukraińskim. Jak wiemy, co prawda Mińsk nie wsparł Federacji Rosyjskiej w inwazji na swojego sąsiada, ale za to reżim Łukaszenki bez krępacji udostępnił swoje terytorium na potrzeby Putina. To właśnie z kraju Łukaszenki przeprowadzono pod koniec lutego natarcie na północ Ukrainy, czy siły rosyjskie stąd ostrzeliwały ukraińskie miasta i obiekty cywilne. Niektórzy, wróżąc z fusów, wysuwają tezę, że Putin usiłuje wciągnąć Białoruś w konflikt ukraiński, aby wojsko białoruskie poszło w charakterze mięsa armatniego na ukraiński front i tak osłabiony Mińsk nie miałby innego wyjścia, jak tylko zgodzić się na włączenie do terenów Federacji Rosyjskiej. Czy taki scenariusz jest realny? Jedynie czas pokaże. Niewiele wiadomo na temat manewrów. Białoruski resort udziela dość skąpych informacji. Podobno liczba żołnierzy biorących udział w ćwiczeniach, zaangażowana broń i sprzęt wojskowy nie przekracza poziomu podlegającego obowiązkowemu zgłoszeniu zgodnie z dokumentem wiedeńskim z 2011 roku. Nie wiadomo stąd, ilu żołnierzy uczestniczy w manewrach, a komunikat nawet nie nakreślił, jaka została zaangażowana broń czy sprzęt wojskowy. Białoruski resort obrony na bieżąco publikuje w mediach społecznościowych relację z manewrów, ale już więcej informacji przekazują blogerzy zajmujący się monitorowaniem ruchów wojsk Łukaszenki. Blogerzy z grupy Białoruski Hajun podali, że na nagraniach pojawiają się dość niespodziewane sprzęty, a są to m.in. samochód pancerny Bohater z 12,7 mm karabinem maszynowym DSKM. Wcześniej nie informowano, że karabin maszynowy DSKM będzie wykorzystywany w czasie ćwiczeń. Nie wspomniano o jego instalacji na pojazdach opancerzonych. Doszło również do uruchomienia samobieżnego zestawu przeciwlotniczego ZSU-23-4 Szyłka, który był na masową skalę produkowany od lat 60. XX wieku aż do początku lat 80. Według wszelkiego prawdopodobieństwa obecnie białoruskie wojska korzystają z nowocześniejszej wersji Tunguski. Do tego wiadomo, że wykorzystano także 122-mm wieloprowadnicową wyrzutnię rakiet BM-21 Grad na podwoziu samochodu Ural-375D, które były pozbawione tablic rejestracyjnych, chociaż ten typ pojazdu ma wymóg ich posiadania. Generalnie rzecz ujmując, podczas ćwiczeń wojsko sprawdza stary sprzęt wyjęty po wielu latach z magazynów. Z wywiadu udzielonego przez generała Stanisława Kozieja możemy się dowiedzieć, że wspólne manewry Putina i Łukaszenki mają głównie na celu przypomnieć Ukrainie, że wojska Federacji Rosyjskiej oraz wojska białoruskie mogą w dowolnej chwili wkroczyć na terytorium Ukrainy właśnie z terenów Białorusi. Generał jest także zdania, że chodzi o zamaskowanie rzeczywistych działań wojsk w czasie manewrów, że manewry te nie są skierowane wprost przeciwko Polsce. Jego zdaniem nie powinno się żyć w przekonaniu, że Białoruś do wojny nie dołączy. Według generała opcja wkroczenia wojska białoruskiego jest wciąż rozważana ze strategicznego punktu widzenia i jeszcze poważnie brana pod uwagę przez Moskwę. Z kolei nieco inne światło na tę sprawę rzuca były ambasador Ukrainy w Polsce Paweł Łatuszka, który uważa, że białoruskie wojsko nie jest przygotowane ani technicznie, ani organizacyjnie. Do tego u nich motywacji to można ze świecą szukać. Raczej nie opłaca się Łukaszence angażować swoje siły wojskowe, bo jeszcze nie daj Boże doszłoby do protestów na terenie Białorusi. W końcu wielu Białorusinom nie w smak konflikt ukraiński. Putin miałby w tym największy interes, ale nie Łukaszenka. Według byłego ambasadora celem manewrów jest skumulowanie jak największej ilości oddziałów na granicy z Ukrainą, po to aby ściągnięto żołnierzy ukraińskich z rejonu walk w Donbasie. Według ukraińskiego wywiadu ryzyko ponownego ataku lądowego z terytorium Białorusi jest bardzo niskie. Za to przekazanie Federacji Rosyjskiej potężnej ilości ciężkiego sprzętu i amunicji na pewno nie ułatwia Ukraińcom życia. Jeśli chodzi o białoruskie wojsko, to mamy do czynienia z 45 tysiącami żołnierzy, gdzie w wojskach lądowych służy 25 tysięcy, 15 tysięcy w siłach powietrznych i obrony przeciwlotniczej, czy 5 tysięcy w siłach specjalnych. Eksperci są zgodni, że tak naprawdę zaledwie 10 tysięcy żołnierzy białoruskich stanowi jakąkolwiek wartość bojową i tylko tylu żołnierzy musiałoby się liczyć z ewentualnym wyjazdem na Ukrainę. Do tego na Białorusi jest 12 tysięcy osób w wojsku wewnętrznym, który podlega Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, a to ci są odpowiedzialni za zwalczanie występujących przeciwko władzy. Na terenie Białorusi regularnie dochodzi do manewrów wojskowych. Co 4 lata odbywają się manewry Zapad. Warto przypomnieć, że na początku 2022 roku zorganizowano oficjalne ćwiczenia Związkowa Stanowczość, a z tej okazji przybyły na Białoruś wojska rosyjskie, które następnie zaatakowały Ukrainę od północy, stąd w końcu najbliżej do Kijowa. Jeśli chodzi o uzbrojenie czy sprzęt wojskowy, to białoruskie siły zbrojne dysponują takimi jeszcze z czasów Związku Sowieckiego, albo zakupiono je bezpośrednio od Rosji, albo Moskwa oddała swoje nadwyżki. Egzotycznym zakupem były chińskie samochody opancerzone Dongfeng Mengxi EQ-2050F. Wyglądają jak Humvee, ale woła się na nie bogater. Do tego spektakularnym hitem przemysłu zbrojeniowego Łukaszenki są systemy artylerii rakietowej Polonez, uzbrojony w pociski kalibru 300 mm o zasięgu do prawdopodobnie 300 km. Co ciekawe, został zakupiony przez ten sam Azerbejdżan, który użył ich bojowo przeciwko Armenii w 2020 roku i który teraz też nimi zaatakował ponownie. Według niektórych obserwatorów zanosi się na to, że Moskwie zwycięstwo na Ukrainie nie jest pisane, że Amerykanie wmanewrowali Putina w zbrojną agresję, aby na tyle Rosję osłabić, by Ukraina w towarzystwie Białorusi miały rzucić się w objęcia Unii Europejskiej i NATO. Podobno Łukaszenka jest jak chorągiewka na wietrze. Jeśli zawieje określony wiatr przemian, kto wie, może w niedalekiej przyszłości Rosja przestanie być potęgą, a Białoruś stanie się przykładem dla innych demokracji. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.